Lekcja 9. 30 maja. Stworzenie. Księga Rodzaju jako fundament. Część 2. Sobota, po południu, 23 maja. Tekst pamięciowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Księga Psalmów 19. 2. Wielu wybitnych myślicieli zostało zainspirowanych przez Pismo Święte do badania świata stworzonego przez Boga. Tak narodziła się nowożytna nauka. Niemiecki astronom Johannes Kepler, 1571-1630, angielski fizyk Isaac Newton, 1643-1727, angielski przyrodnik John Ray, 1627-1705, angielski chemik Robert Boyle, 1627-1691. I inni wielcy uczeni wierzyli, że przez swoją pracę odkrywają pełnię dzieło Bożego stworzenia. Jednak po rewolucji francuskiej XIX-wieczna nauka zaczęła zmierzać od światopoglądu teistycznego do opartego na naturalizmie i materializmie, w którym nie ma miejsca na czynniki nadprzyrodzone. Te filozoficzne poglądy zostały spopularyzowane przez angielskiego przyrodnika Karola Darwina. 1809-1882, w jego książce o pochodzeniu gatunków, 1859. Od tej pory nauka stopniowo coraz bardziej oddalała się od swoich biblijnych podstaw, co doprowadziło do zasadniczej zmiany w interpretacji Księgi Rodzaju. Czyżby Biblia nauczała przestarzałego i pozostającego w sprzeczności z nauką poglądu na wszechświat? Czy opowieści zawarte w Piśmie Świętym zostały zapożyczone z pogańskich mitów? Czy Biblia była uwarunkowana kulturowo przez miejsce i czas jej powstania? Czy raczej jej natchniony charakter ukazuje nam pochodzenie świata kompletnego w jego boskich ramach? To niektóre z zagadnień, jakie poruszymy w lekcji tego tygodnia. Niedziela, 24 maja. Płaska Ziemia. Powszechnie uważa się, że większość mieszkańców starożytnego świata wierzyła, iż Ziemia jest płaska. Jednak okazuje się, że właśnie większość ludzi z różnych dobrych powodów rozumiała, że Ziemia jest okrągła. Jednak do dziś niektórzy twierdzą, że Biblia uczy, iż Ziemia jest płaska. Przeczytaj Objawienie Jana 7:1, Objawienie Jana 20:7-8. Jaki jest kontekst tych wersetów? Czy uczą one, że Ziemia jest płaska? Objawienie Jana 7:1. Potem widziałem czterech aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię ani na morze, ani na żadne drzewo. Objawienie Jana 20:7-8. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jak piasek morski. Jan, autor tych słów, zapisał proroctwo na czas ostateczny przedstawiające czterech niebiańskich aniołów stojących na czterech krańcach ziemi, powstrzymujących cztery wiatry ziemi. Objawienie Jana 7:1. Powtórzył on trzykrotnie słowo cztery, by powiązać aniołów z czterema kierunkami geograficznymi. Krótko mówiąc, Jan użył tu obrazowego języka, podobnie jak czynimy to my, gdy mówimy, że słońce wschodzi albo że wiatr zerwał się ze wschodu. Domaganie się dosłownej interpretacji tych proroczych fragmentów Apokalipsy Jana, mimo że kontekst wskazuje na symbolikę północy, południa, wschodu i zachodu, oznacza wyrwanie ich z kontekstu i przypisanie im czegoś, czego nie uczą. Podobnie, gdy Jezus powiedział, że z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. Ewangelia Mateusza 15:19 to nie miał na myśli ludzkiej fizjologii czy dosłownego mięśnia sercowego. Posłużył się przenośnią, by wskazać element rzeczywistości w sferze moralności. Przeczytaj Księga Hioba 26:7-10 oraz Księga Izajasza 40:21-22. Czego te starotestamentowe wersety uczą o naturze ziemi? Księga Hioba 26:7-10. Rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Skupia wody w swoich chmurach, a jednak obłok nie pęka pod ich ciężarem. Zasłania widok swojego tronu i rozpościera nad nim swój obłok. Na krańcu wód zakreślił granice, oddzielił światłość od ciemności. Księga Izajasza 40, 21-22. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie tego dzieła stworzenia ziemi? Siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze, rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. W księgach Joba 26, 7 ziemia została przedstawiona jako zawieszona w przestrzeni kosmicznej, rozpościera północ nad pustką, a ziemię zawiesza nad nicością. Ziemia jest okręgiem, lub kulą, siedzi nad okręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze, rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciąga je jak namiot mieszkalny. Księga Izajasza 40, 22. Postaw się w sytuacji kogoś, kto żył na świecie kilka tysięcy lat temu. Jaki miałbyś dowód, że ziemia porusza się? Czy bardziej przekonujące wydawałoby ci się, że ziemia tkwi nieruchomo? Albo jakie miałbyś dowody, że ziemia jest płaska albo kulista? Poniedziałek, 25 maja. Stworzenie w starożytnej literaturze. Archeolodzy odkryli teksty pochodzące ze starożytnego Egiptu i Bliskiego Wschodu. Zawierają one prastare podania o stworzeniu i potopie. Wywołało to dyskusję, czy treść Księgi Rodzaju nie została zapożyczona między innymi od tych kultur lub czy w jakiś sposób nie jest zależna od nich. Czy to możliwe, że tak właśnie jest? Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1-2:4, a następnie fragmenty starobabilońskiego mitu o Atrahasisie, gdy bogowie, byli jak ludzie, znosili ciężką pracę, dźwigali kosze. Kosz bogów był ogromny, praca była ciężka, wielce uciążliwa. Wezwali boginię, Nintu. Ty jesteś łonem matczynym, które stworzy człowieka, stwórz człowieka, aby przejął nasze brzemię. Boga Gesztue, który miał osobowość, zabili na zgromadzeniu. Z ciałem i krwią jego Nintu zmieszała glinę. Jakie dostrzegasz różnice? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:1-2:4. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, a ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. I widział Bóg, że światłość była dobra. Oddzielił tedy Bóg światłość od ciemności. Choć istnieją podobieństwa między Księgą Rodzaju a starobabilońskim mitem o Atrahasisie, na przykład pierwsi ludzie zostali ukształtowani z gliny, to jednak różnice są dość istotne. 1. W starobabilońskim micie o Atrahasisie to człowiek ma pracować dla bogów, aby bogowie mogli odpoczywać. W Księdze Rodzaju to Bóg stwarza ziemię i wszystko na niej dla ludzi jako korony stworzenia, a następnie odpoczywa wraz z nimi. W Księdze Rodzaju ludzie zostają umieszczeni w ogrodzie oraz zaproszeni do wspólnoty z Bogiem i troski o jego stworzenie, co nie występuje w starobabilońskim micie o Atrahasisie. 2. W starobabilońskim micie o Atrahasisie pomniejszy Bóg zostaje zabity, a jego krew i ciało zostają zmieszane z gliną w celu ukształtowania siedmiu mężczyzn i siedmiu kobiet. W Księdze Rodzaju najpierw Adam zostaje ukształtowany bezpośrednio przez Boga, który tchnie w niego życie, a następnie kobieta zostaje uczyniona, by być jego pomocą. Bóg nie stworzył Adama i Ewy z krwi i ciała zabitego Boga zajmującego niższą pozycję w panteonie bóstw. 3. W Księdze Rodzaju nie ma śladu konfliktu ani przemocy, które występują w starobabilońskim micie o Atrahasisie. Biblijny opis we wzniosły sposób przedstawia wszechmocnego Boga, który obdarza ludzkość pełnym godności powołaniem w doskonałym świecie. Ta zasadnicza różnica ostatecznie przekonała uczonych, że są to dwa zupełnie różne opisy stworzenia. Niektórzy twierdzą, że przez wieki opowieści o stworzeniu i potopie były przekazywane dość swobodnie na podstawie tego, co naprawdę się wydarzyło, stąd pewne podobieństwa, ale z czasem ulegały owe opowieści wypaczeniu. W przeciwieństwie do tego Mojżesz w natchnieniu Ducha Świętego przekazał wierny zapis wydarzeń z przeszłości. Dlaczego to drugie wyjaśnienie lepiej pasuje do nielicznych ziaren prawdy występujących w mitach niż twierdzenie, iż Mojżesz zapożyczył opisy biblijnych wydarzeń z pogańskich podań różnych ludów? Wtorek, 26 maja. Księga Rodzaju a pogaństwo. Księga Rodzaju, daleka od zależności od starożytnych pogańskich mitów, została napisana w sposób, który wydaje się obalać te mity i odsuwać od nich Boga jako Stwórcę. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 1:14-19. Jak opisane zostały twory powołane do istnienia czwartego dnia stworzenia i jakie są ich funkcje? Pierwsza Księga Mojżeszowa 1:14-19. Potem rzekł Bóg, niech powstaną światła na sklepieniu niebios, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Niech będą światłami na sklepieniu niebios, aby świecić nad ziemią. I tak się stało. I uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem, i mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios, aby świeciły nad ziemią. I rządziły dniem i nocą oraz aby oddzielały światłość od ciemności. I widział Bóg, że to było dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek dzień czwarty. Słowa słońce i księżyc z pewnością zostały celowo pominięte, jako że ich nazwy w języku hebrajskim były imionami, lub kojarzyły się z nimi, bogów solarnych i lunarnych czczonych na starożytnym Bliskim Wschodzie i w Egipcie. Użycie określeń większe światło i mniejsze światło wskazuje na to, że zostały one stworzone w określonym celu, aby oddzielały dzień od nocy i były znakami dla oznaczania pór, dni i lat. Tekst biblijny wskazuje bardzo wyraźnie, iż słońce i księżyc nie były bogami, ale stworzonymi ciałami niebieskimi mającymi określone funkcje w przyrodzie, a więc dokładnie tym, jak postrzegamy je obecnie. Przeczytaj pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7-18-24. Jak Bóg był osobiście zaangażowany w stworzenie Adama i Ewy. Pierwsza Księga Mojżeszowa 2:7-18-24. Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą. Potem rzekł Pan Bóg, niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. Utworzył więc Pan Bóg z ziemi wszelkie dzikie zwierzęta i wszelkie ptactwo niebios i przyprowadził do człowieka, aby zobaczyć, jak je nazwie, a każda istota żywa miała mieć taką nazwę, jaką nada jej człowiek. Nadał tedy człowiek nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu niebios, i wszelkim dzikim zwierzętom. Lecz dla człowieka nie znalazła się pomoc dla niego odpowiednia. Wtedy zesłał Pan Bóg głęboki sen na człowieka, także zasnął. Potem wyjął jedno z jego żeber i wypełnił ciałem to miejsce. A z żebra, które wyjął z człowieka, ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. Wtedy rzekł człowiek, ta dopiero jest kością z kości moich i ciałem z ciała mojego. Będzie się nazywała mężatką, gdyż z męża została wzięta. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem. Starożytne bliskowschodnie mity jednomyślnie przedstawiają stworzenie człowieka jako doraźny pomysł wynikający z próby przyniesienia ulgi bogom w ich trudzie. To mityczne przesłanie jest zupełnym przeciwieństwem biblijnego stanowiska, według którego człowiek został stworzony, by panować nad światem jako namiestnik powołany przez Boga. Nic w stworzeniu ludzi nie było doraźne. Przeciwnie, tekst biblijny wskazuje na ludzi jako zwieńczenie stworzenia, co jeszcze bardziej podkreśla różnicę między pogańskimi mitami a natchnionym opisem stworzenia. Tak więc Księga Rodzaju przedstawia prawdę korygującą mity starożytnego świata. Mojżesz posłużył się pewnymi słowami i pojęciami niezgodnymi z koncepcjami pogańskimi. Uczynił to, wyrażając w ten sposób biblijne zrozumienie rzeczywistości i rolę Boga oraz jego cel w stworzeniu naszego świata. Tysiące lat temu biblijna historia stworzenia była sprzeczna z dominującą kulturą. Dzisiaj biblijna historia stworzenia także jest sprzeczna z panującą kulturą. Nic nowego pod słońcem. Dlaczego nie powinno nas to dziwić? Środa, 27 maja. Stworzenie i czas. Przeczytaj 5 i 11 rozdział Księgi Rodzaju. Jak Biblia przedstawia historię ludzkości od Adama do Noego i od Noego do Abrahama. Pierwsza Księga Mojżeszowa 5:1-32. To jest księga potomków Adama, kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set. Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. Set żył 105 lat i zrodził Enosza. Po zrodzeniu Enosza żył Set 807 lat i zrodził synów i córki. Set przeżył 912 lat i umarł. Enosz żył 90 lat i zrodził Kenana. Po zrodzeniu Kenana żył Enosz 815 lat i zrodził synów i córki. Enosz przeżył 905 lat i umarł. Kenan żył 70 lat i zrodził Mahalalela. 13. Po zrodzeniu Mahalalela żył Kenan 840 lat i zrodził synów i córki. Kenan przeżył 910 lat i umarł. Mahalalel żył 65 lat i zrodził Jareda. Po zrodzeniu Jareda żył Mahalalel 830 lat i zrodził synów i córki. Mahalalel przeżył 895 lat i umarł. Jared żył 162 lata i zrodził Henocha. Po zrodzeniu Henocha żył Jared 800 lat i zrodził synów i córki. Jared przeżył 962 lata i umarł. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszelacha. Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. Metuszelach żył 187 lat i zrodził Lamecha. Po zrodzeniu Lamecha żył Metuszelach 782 lata i zrodził synów i córki. Metuszelach przeżył 969 lat i umarł. Lamech żył 182 lata i zrodził syna. Dał mu imię Noe, mówiąc, ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan. Lamech żył po zrodzeniu Noego 595 lat i zrodził synów i córki. Lamech przeżył 777 lat i umarł. A Noe miał 500 lat, gdy zrodził Sejma, Hama i Jafeta. Pierwsza Księga Mojżeszowa 11:1-32. Cała ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę w kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego, nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli, nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy zstąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. Przeto zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi, i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Oto dzieje rodu Sejma, gdy Sem miał 100 lat, zrodził Arpachszada w 2 lata po potopie. Po zrodzeniu Arpachszada żył Sem 500 lat i zrodził synów i córki. Gdy Arpachszad miał 35 lat, zrodził Szelacha. Po zrodzeniu Szelacha żył Arpachszad 403 lata i zrodził synów i córki. Gdy Szelach miał 30 lat, zrodził Hebera. Po zrodzeniu Hebera żył Szelach 403 lata i zrodził synów i córki. Gdy Heber miał 34 lata, zrodził Pelega. Po zrodzeniu Pelega żył Heber 430 lat i zrodził synów i córki. Gdy Peleg miał 30 lat, zrodził Reu. Po zrodzeniu Reu żył Peleg 209 lat i zrodził synów i córki. Gdy Reu miał 32 lata, zrodził Seruga. Po zrodzeniu Seruga żył Reu 207 lat i zrodził synów i córki. Gdy Serug miał 30 lat, zrodził Nachora. Po zrodzeniu Nachora żył Serug 200 lat i zrodził synów i córki. Gdy Nachor miał 29 lat, zrodził Teracha. Po zrodzeniu Teracha żył Nachor 119 lat i zrodził synów i córki. Gdy Terach miał 70 lat, zrodził Abrama, Nachora i Harana. A oto dzieje rodu Teracha. Terach zrodził Abrama, Nachora i Harana, a Haran zrodził Lota. Haran zmarł za życia ojca swego Teracha w ojczyźnie swojej, w Ur Chaldejskim. Abram i Nachor pojęli sobie żony. Imię żony Abrama było Saraj, a imię żony Nachora Milka, córka Harana, ojca Milki i ojca Iski. A Saraj była niepłodna, nie miała dzieci. I wziął Terach syna swego Abrama i wnuka swego Lota, syna Harana, i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, i wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat. I umarł Terach w Haranie. Jest pewien element, który czyni te genealogie wyjątkowymi w Biblii. Zawierają one element czasu, co sprawia, że bibliści całkiem słusznie nazywają je chronogenealogiami. Zawierają one wewnętrzny mechanizm informacji o potomkach połączonej z wiekiem, w jakim przodek wydawał na świat potomka, gdy pierwsza osoba żyła x lat, została ojcem drugiej osoby. Pierwsza osoba żyła potem y lat i miała kolejnych synów i córki. Piąty rozdział Księgi Rodzaju dodaje do tej formuły zdanie, a liczba lat pierwszej osoby wynosiła lat. Ten system wyklucza pominięcie czy dodanie pokolenia. Piąty i jedenasty rozdział Księgi Rodzaju zawierają nieprzerwaną linię potomków uwzględnioną następnie w pierwsza Księga Kronik 1:18-27, bez dodanych czy brakujących pokoleń. W ten między innymi sposób Biblia sama się interpretuje. Przez niemal 2000 lat żydowscy i chrześcijańscy komentatorzy postrzegali te teksty jako historyczne i na ich podstawie wyznaczyli datę potopu i wiek świata, przynajmniej od tego dnia stworzenia opisanego w pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju. W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy próby nowego zinterpretowania 5 i 11 rozdziału Księgi Rodzaju w celu dostosowania ich do długich epok, stosownie do tego, jakie interpretowane są przez omylnych ludzi pewne dane archeologiczne i historyczne. Powyższe działania wywołują pojawianie się poważnych pytań dotyczących wiarygodności biblijnego opisu dziejów. Jeśli mamy zrozumieć Bożą koncepcję czasu i jego upływu w dziejach, musimy uznać, że te dwa rozdziały są zarówno historyczne, jak i poprawne teologicznie, co łączy Adama z resztą ludzkości i Bogiem tak, iż człowiek zostaje osadzony precyzyjnie w przestrzeni i czasie. Księga Rodzaju 5:1-32 i 11:10-26 dostarcza ram czasowych i łańcucha pokoleń łączących lud Boga z człowiekiem powołanym do istnienia przez Niego jako zwieńczenie stworzenia podczas 6 dni kreacji na tej planecie. Choć powyższe fragmenty Starego Testamentu zostały w nim umieszczone z dobrych i ważnych powodów, to jednak jak słowa Pawła zapisane w pierwszy list do Tymoteusza 1:4 i list do Tytusa 3:9 ostrzegają nas, iż podchodząc do takich wersetów, powinniśmy zachować pewną ostrożność. Pierwszy list do Tymoteusza 1:4. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. List do Tytusa 3:9. A głupich rozpraw i rodowodów, i sporów, i kłótni o zakon unikaj, są bowiem nieużyteczne i próżne. Czwartek, 28 maja. Stworzenie w Piśmie Świętym. Przeczytaj wymienione poniżej fragmenty Nowego Testamentu i opisz, jak ich autorzy odnosili się do pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju. Ewangelia Mateusza 19:4-5. A on, odpowiadając, rzekł, czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył mężczyznę i kobietę? I rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją i będą ci dwoje jednym ciałem. Ewangelia Marka 10:6-9. Ale od początku stworzenia uczynił ich Bóg mężczyzną i kobietą. Dlatego opuści człowiek ojca swego oraz matkę i połączy się z żoną swoją. I będą ci dwoje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Ewangelia Łukasza 11:50-51. Aby dopominano się od tego pokolenia o krew wszystkich proroków, wylaną od założenia świata, począwszy od krwi Abla aż do krwi Zachariasza, który został zabity pomiędzy ołtarzem i świątynią. Zaprawdę powiadam wam, dopominać się jej będą od pokolenia tego. Ewangelia Jana 1:1-3. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. Dzieje apostolskie 14:15. I wołając, ludzie, co robicie? I my jesteśmy tylko ludźmi, takimi jak i wy, zwiastujemy wam dobrą nowinę, abyście się odwrócili od tych marnych rzeczy do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i wszystko, co w nich jest. List do Rzymian 1:20. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Drugi list do Koryntian 4:6. Bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. List do Efezjan 3:9. I abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Pierwszy list do Tymoteusza 2:12-15. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża, natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świętobliwości, i w skromności. List Jakuba 3:9. Nim wysławiamy Pana i Ojca i nim przeklinamy ludzi, stworzonych na podobieństwo Boże, pierwszy list Piotra 3:20, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Jud 1:11-14. Biada im. Bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balaama dla zapłaty, i zginęli w buncie Korego. O nich też prorokował Henoch, 7 potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych. Objawienie Jana 2:7-3-14-22-2-3. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego, na środku ulicy Jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą. Jezus i wszyscy autorzy ksiąg Nowego Testamentu odnosili się do pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju jako do wiarygodnego opisu dziejów. Jezus nawiązywał do pism Mojżesza, w tym do stworzenia mężczyzny i kobiety. Paweł wielokrotnie odwoływał się do historii stworzenia na poparcie swoich teologicznych twierdzeń prezentowanych w jego listach. Uczonym mieszkańcom Aten powiedział, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Dzieje apostolskie 17:24. W ten sposób autorzy ksiąg nowotestamentowych budowali na fundamencie Księgi Rodzaju, co pokazuje współczesnemu czytelnikowi, iż wydarzenia opisane w tej księdze należy rozumieć dosłownie. Przeczytaj na przykład 5. rozdział listu do Rzymian. Ponad pół tuzina razy Paweł bezpośrednio łączy Adama z Jezusem. Zobacz list do Rzymian 5:12-14-19. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli, lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak jak z upadkiem ma się sprawa z łaską, albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka, albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Apostoł przyjmował więc za fakt istnienie rzeczywistego, historycznego Adama, a więc zajmował stanowisko, którego nie sposób obronić, jeśli zastąpi się dosłowne rozumienie Księgi Rodzaju ewolucyjnym modelem pochodzenia świata. Skoro sam Jezus oraz natchnieni przez Ducha Świętego autorzy ksiąg nowotestamentowych postrzegali opis stworzenia jako wiarygodne sprawozdanie historyczne, dlaczego rzeczą niemądrą byłoby z naszej strony, gdybyśmy pod wpływem twierdzeń upadłych i omylnych ludzi przyjęli odmienną postawę? Piątek, 29 maja. Do dalszego studium. Biblia jest najbardziej spójną i najbardziej pouczającą księgą historyczną dostępną ludziom. Pochodzi wprost ze źródła wiecznej prawdy, a boska ręka zachowała jej czystość przez wszystkie wieki. Jedynie tu możemy znaleźć historię ludzkości nieskażoną przez ludzkie uprzedzenia i pychę. Ukazano mi, że bez biblijnej historii geologia niczego nie dowodzi. Pozostałości znalezione w ziemi to dowód stanu rzeczy odmiennego pod wieloma względami od obecnego. Ale czas ich istnienia i to, jak długo pozostawały w ziemi, mogą być właściwie zrozumiane jedynie na podstawie biblijnej historii. Dociekania prowadzone poza biblijną historią mogą być nieszkodliwe pod warunkiem, że nasze założenia nie są sprzeczne z faktami objawionymi w Piśmie Świętym. Ale gdy w kwestii historii stworzenia ludzie odchodzą od Słowa Bożego i usiłują wyjaśnić stwórcze dokonania Boga przy pomocy praw przyrody, wówczas wypływają na bezgraniczny ocean niepewności. To, w jaki sposób Bóg dokonał dzieła stworzenia w ciągu 6 rzeczywistych dni, nigdy nie zostało przez Niego objawione śmiertelnikom. Jego stwórcze dzieła są tak samo niepojęte jak Jego istnienie. Pytania do dyskusji. 1. Skoro naukowym wyjaśnieniom obecnie istniejącej rzeczywistości, tego, co można dotknąć, usłyszeć, zobaczyć, zbadać i wielokrotnie przetestować, towarzyszą intensywne dyskusje i spory, dlaczego wielu ludzi bez pytania akceptuje naukowe twierdzenia o wydarzeniach, które rzekomo nastąpiły miliony czy nawet miliardy lat temu? 2. Współczesna nauka funkcjonuje zgodnie z założeniem, na pierwszy rzut oka całkiem rozsądnym, że nie można posługiwać się nadprzyrodzonymi wyjaśnieniami naturalnych zjawisk. To znaczy, że nie można wyjaśniać na przykład klęski głodu tym, że czarownica rzuciła urok na pola, a te przestały wydawać plony. Jakie są ograniczenia tego założenia w kwestii opisu stworzenia w Księdze Rodzaju? Otóż Księga Rodzaju przedstawia całkowicie nadprzyrodzone wydarzenie. Jednak jeśli automatycznie wyklucza się nadprzyrodzone czynniki jako czynniki sprawcze stworzenia, To dlaczego jakikolwiek model stworzony w oparciu o to założenie musi być z konieczności błędny?